Stacja Credence.
Witamy w trzecim wydaniu Stacji Credence, planszowego podcastu z Gliwic w składzie, jak ostatnio, bez naszej perełki czy bez Olki, w składzie MST.
Witam wszystkich.
Marcin Korzeń.
Cześć.
O, to ładne. I Multiday.
Cześć.
Jakiś taki roześmiany jestem. Dzisiaj będziemy opowiadali o grze Metropolis. Będziemy opowiadali o tym, co robimy oprócz grania związanego z naszym hobby. A to się teraz wszystko okaże. Póki co zaczynamy od pierwszej recenzji gry, czyli Metropolis. Zapraszam. I kto w końcu? Multi, tak?
To ja w tym wypadku.
To Multi, kilka słów o Metropolis.
Okej, to ja zacznę od przybliżenia zasad. I tak, każdy gracz na początku gry dostaje zestaw klocków, które są budynkami. Każdy ten zestaw jest w jednym kolorze, budynki mają różne cyferki od 1 do 13 i te cyferki to oznaczają wartość danego budynku, która to wartość posłuży do dalszych licytacji. Oprócz tego budynki mają różne wysokości, to też będzie miało znaczenie przy punktacji. Plansza zaś przedstawia miasto, podzielona jest na kilkadziesiąt różnokolorowych pól, które nazwiemy jak?
W instrukcji polskiej nazwane są sąsiedztwami, ale może łatwiej nam będzie mówić o działkach.
Działkach, dobrze.
Albo polach.
Działka to dobre słowo. Nie będziemy używać słowa sąsiedztwo, bo co to w ogóle jest? Tak, więc mamy te pola i to jest troszkę bardziej skomplikowane. Te pola łączą się jeszcze w dzielnice.
Pięć jest dzielnic na planszy.
Tak, są podzielone rzekami, są mostki, fontanny, ale o tym wszystkim później. Tak. Na razie najważniejsze jest to, że mamy po prostu miasto i składające się z szeregu działek. I teraz mechanizm działa w ten sposób, że na swojej turze gracz wybiera jedno pole i stawia na nim budynek z jakąś wartością, która to wartość, no właśnie, jest ilość punktów, ile za te pole jest w stanie dać. I kolejny gracz może albo spasować, albo dołożyć do sąsiedniego pola kolejny budynek, byleby miał wyższą wartość. I w ten sposób, i kolejny znowu. Albo pasuje, albo przebija tę propozycję jeszcze bardziej wartościowym budynkiem. I w ten sposób układa nam się taki łańcuch budynków. Na jednym polu może stać tylko jeden budynek. I wreszcie będzie taka sytuacja, że pozostali gracze spasują lub nie będzie już żadnego wolnego pola w okolicy. Także będzie ustalony ten jeden gracz, który to ostatnie pole, na którym stoi ten zwycięski budynek, ma już dla siebie. Odwraca się ten budynek, wszystkie pozostałe, które brały udział w licytacji, wracają do graczy. No i zaczyna się kolejna runda. Gracz wyznacza kolejne pole, od którego rozpoczyna się licytacja.
Ten gracz, który wygrał poprzednią licytację, tak. Bo to ważne.
Tak, właśnie tak. I w kółko. Cała zabawa polega na tym, żeby zdobywać odpowiednie pola, które przyniosą nam punkty zwycięstwa, a punkty zwycięstwa można zdobywać w kilku różnych kategoriach. I mówimy o wersji dla zaawansowanych, czyli tej pełnej wersji, i tam jest kilka takich kategorii, mianowicie jest za najwyższe budynki w dzielnicy, jest punktacja za pola, budynki na polach w danym kolorze, który to kolor otrzymuje każdy gracz na początku gry. Za realizowanie misji i tu też każdy gracz otrzymuje na początku gry misje. I misje są różne, na przykład za trójki pól stykających się ze sobą, za każdy kwartał, za każdą dzielnicę, w której mamy przynajmniej trzy budynki, czy też trzy budynki, które udało nam się zbudować wokół fontanny. No i tak dalej.
Są jeszcze dwa budynki po dwóch stronach mostu i łańcuch trzech budynków, to mówiłeś na początku. Tak.
Są jeszcze punkty za żetony. Te pola są zróżnicowane tym, że na początku się rozkłada właśnie żetony metra, żetony szykownej dzielnicy, tak?
I wykopalisk.
Wykopalisk, czyli takie żetony, które obniżają wartość danego pola. No i to też jeszcze sumujemy. I na koniec jest gry, który następuje, gdy jeden z graczy wystawi na planszę ostatni swój budynek. Zliczamy punkty i wyłaniamy zwycięzcę. Tyle zasad?
Tyle zasad.
Widzę, że tak. Zasady się spodobały Korzeniowi, bo jest bardzo uśmiechnięty.
Znaczy, spodobała mi się ta opcja z tym, że wykopaliska obniżają wartość danej działki gruntu, co jest adekwatne z rzeczywistością, tak się akurat składa, że ja pracuję w nieruchomościach i zajmuję się ich wyceną. I pamiętam, jaki był ogromny problem, kiedy w Gliwicach próbowano postawić w centrum miasta budynek nowy mieszkalny i się okazało, że jak zaczęli kopać fundamenty, że tam jest w ogóle jakieś cmentarzysko,
kosa
wjechali...
Kosa z XII wieku, tak? Kosa z XII wieku.
No, coś tam jest, nie? Jakiś tam cmentarzyk, jakieś tam chałupki stare i wjechali archeolodzy, zatrzymali budowę na półtorej roku. Pamiętam, że budowlańcy później nocami wynosili pokątnie też wszystkie kości, żeby to rano archeolog tego nie znalazł, bo przecież im w życiu tej budowy nie skończył. Tak więc to naprawdę się sprawdza.
Tak, no zdecydowanie klimat pasuje do mechaniki, bo generalnie w tej grze gracze wcielają się w planistów miejskich albo w jakiś przemysł właśnie przedsiębiorców budowlanych, którzy po prostu starają się uzyskać jak najlepsze, zgodne z ich potrzebami, tymi kartami misji, które na początku losują najlepsze te działki czy pola. Także można powiedzieć, że te aukcje są tutaj po prostu przetargami o kolejne działki, które tak. starają się wygrywać i te żetony, które podnoszą wartość, czyli właśnie dzielnicy takiej modnej albo dzielnicy z metrem. No wiadomo, że dzielnica lepiej skomunikowana też daje dodatkowe profity.
No to może powiemy o jakichś zaletach tej gry, wadach?
Znaczy może jeszcze o takich cechach po prostu. No kluczowym elementem nadającym charakter tej rozgrywce jest to, że zestaw naszych budynków, czyli jednocześnie ten zestaw waluty jakby, którą będziemy płacić w licytacjach, jest stały. Na całą grę mamy po prostu zestaw budynków i nie interesuje nas to, żeby wygrać jedną czy dwie licytacje, tylko to, żeby przez całą grę tym zestawem o wartości od 1 do 13 ugrać jak najwięcej. To mocno determinuje rozgrywkę.
Tak, bo ktoś nie za bardzo sobie nad tym radzi, na przykład ja, to wysypię się po kilku turach z najlepszych budynków i do końca gry potem siedzi i już nic nie ugra, bo ostatnio same pasty.
Tak jest.
Niestety.
W ogóle ta mechanika licytacji przez dostawianie kolejnych budynków do sąsiadujących z poprzednio licytowanym budynkiem pola czy działki, jest no, bardzo elegancka, bardzo jest to fajnie wymyślone, zrobione. To jest o tyle ciekawa sprawa, że autor Sebastian Pochon nie ma zbyt wielu gier na koncie, aczkolwiek Ispahan, który jest taką chyba jego najbardziej znaną grą wcześniejszą, miał też bardzo nowatorską mechanikę, więc można oczekiwać, co będzie następnego. Z drugiej strony dwie gry takie bardziej znane z pięknych grafik niż z ciekawej mechaniki, czyli Animalia i Jamajka również są tworami tego autora.
Ta mechanika no, jest elegancka, bo jest prosta. Tutaj intuicyjnie łapie się, o co chodzi. Wytłumaczy się raz zasady i nie mówię, że już można grać na poziomie takim, jak grają doświadczeni gracze, natomiast na pewno można zupełnie tak bez kompleksów do tego podchodzić, bo wiadomo, o co chodzi po prostu.
Zaczynał to mechanik. No, po prostu mówimy, jest to gra aukcyjna, masz swoją walutę, w każdej turze jest aukcja, w której jest coś tam staracie się coś ugrać i koniec, więcej tych, że nic nie ma. Każda tura polega na tym, że kładziesz swoją walutę, w tym przypadku te budyneczki, ktoś tam coś wygrywa i jest nowa tura, więc tutaj...
No tak, ale jest taki bardzo, bardzo fajny motyw z tym, że właśnie coś tworzy się ten łańcuszek i blokują się kolejne
drogi. Wybrać na przykład, wygrać, tutaj patrzę na tą mapę, patrzę na tą planszę, bo tutaj mamy przed oczami, chcesz wygrać na przykład jakieś tam czerwone pole, to zaczynasz licytację w polu pomarańczowym, to jest kawał od niego, bo wiesz, że ktoś zaraz cię przebije, więc ktoś się przebije, więc ty sobie potem tam, bam, capniesz w tym czerwonym.
Ja to jest w ogóle, myślę, bardzo duża zaleta Metropolis, że jest bardzo wielowątkowe tych sposobów na zdobywanie punktów, tak jak Multi mówił wcześniej, jest kilka i te sposoby się przenikają, czyli tak jakby każda nasza decyzja, każdy ruch ma wpływ na wiele elementów, bo z jednej strony planujemy właśnie zdobycie, zrealizowanie jakiejś misji, która polega na przykład na postawieniu budynku wokół jeziorka, czy wokół pomniku lub fontanny, Coś nam się nie udaje, ktoś nas blokuje, możemy szybciutko spróbować na przykład zdobyć pole właśnie w kolorze, który też staramy się zebrać, albo skupiamy się na zdobyciu jakiegoś żetonu. Także z jednej strony dla osób, które no bardzo chcą włożyć wysiłku intelektualnego dużo w tą grę, no ona spełnia to zadanie, można rzeczywiście sporo tutaj pomóżdżyć i walka może być bardzo ciekawa. Z drugiej strony można podejść sobie tak bardziej swobodnie do tej gry, nawet w regułach jest zestaw reguł familijnych, które są podobne, ale zubożone o te karty misji obszarowych, czyli też zastąpione karty misji obszarowych, takich bardziej skomplikowanych, polegających na wykładaniu dwóch, trzech budynków w określonych miejscach, są w wariancie rodzinnym zastąpione wykładaniem po prostu w określonych miejscach pojedynczych budynków, czyli dostaje się punkty za postawienie budynku na obrzeżu miasta, albo przy rzece, albo przy jeziorze, także taka wersja prostsza, familijna, która myślę, że do graczy takich już poważniejszych, którzy szukają bardziej zaawansowanej rozrywki intelektualnej, nie jest fajna, ale z dziećmi na przykład można zagrać świetnie w tą wersję rodzinną.
Dla mnie olbrzymia wada, zaleta Metropolis. Dlaczego? Dlatego tak jest w pomarcie 50 w ogóle. Ma bardzo proste reguły, to się wytłumaczy naprawdę w 5 sekund. Bo mówimy graczom, że tu macie budyneczki, tym budyneczkami listujecie sobie poszczególne dzielnice i macie sobie wygrać te dzielnice, które macie tam pokazane na kartach. To są właśnie jakieś sekretne cele. I faktycznie, jak sobie wyobrażam pionka kolejnego wrześniowego, no to widzę, że faktycznie ktoś sobie siada przy stole, podchodzi pomarańczowa koszulka i w 5-10 minut tą grę mu tłumaczy i ten człowiek przez 40 minut będzie siebie fajnie bawił. Gra ma przepiękną planszę, podobno nieczytelną. Ma budyneczki, jakieś tam karty, to wszystko jest bardzo ładnie kolorowo wydane, więc te takie wymogi takiej gry rodziny też faktycznie spełnia.
Tu z tą planszą piękną i nieczytelną, to no, po prostu na tej planszy się bardzo dużo dzieje. Ona jest bardzo zatłoczona, jest bardzo bogata graficznie. Te pola, które w moich grach, tak jak słyszę w waszych, też generalnie kolorami identyfikujemy po prostu, to tak naprawdę każde z nich ma swoje zadanie w mieście. Tak? Są pola, które są centrami handlowymi, są związane z administracją miasta, z przemysłem, są parki, dzielnice mieszkalne. I jest to gdzieś tam wszystko przedstawione, także te po prostu elementów na tej planszy jest bardzo dużo i taką rzeczą, która mnie się zdarzała w rozgrywkach, to jest przeoczenie na przykład mostku. Istotne dosyć są połączenia, żeby móc prowadzić dalej licytację z określonej dzielnicy, określonej działki pola, trzeba mieć możliwość postawienia budynku na polu obok. Jeżeli jest mostek, można przejść przez rzekę, jeżeli nie ma, no to nie ma takiej możliwości. W tym momencie dosyć ważne jest patrzenie, co się dzieje, gdzie te mostki są, gdzie nie ma. Tutaj można, powiedzmy, coś przeoczyć. Jest to jakaś... A myślę, że nie jest to jakaś płazna wada. To nie, kwestia po prostu zagrania drugi, trzeci raz.
Ja się nie zgadzam, że to jest nieczytelne, bo gra wymaga jednego, dobrego światła. Jak gramy w kredensie, czyli w takiej dość mrocznej knajpce, to tam się w to nie da grać. Zielony z niebieskim się i brązowym, to jest jedna szarość po prostu. Natomiast gdy się na tą planszę patrzy w normalnie oświetlonym pomieszczeniu i skupi się tylko na kolorach, a właśnie nie tam na tych szczegółach budynków w tle, no to ona się tak dość wyraźnie rysuje i te mostki też w miarę widać. Tutaj akurat mamy dobre oświetlenie, więc ten rzut z góry i super to wygląda. Natomiast wiem, że właśnie w knajpie to nie działało w ogóle.
Jeszcze jak mówimy o wadach i zaletach, to powiem o czymś takim, co gdzieś tam w czasie dyskusji wśród graczy, po pierwszych, zwłaszcza partiach, się pojawia, czyli kwestia zbalansowania tych misji obszarowych. Ja sam trochę w taką pułapkę wpadłem przy pierwszej partii, że ponieważ te misje są w różny sposób punktowane, jest 5 rodzajów misji i one zrealizowanie takiej misji daje od 4 do 7 punktów, przy czym każdą z tych misji można tak jakby wiele razy w ciągu swojej gry spełnić, więc można wielokrotność tych punktów uzyskać, no to przy pierwszej rozgrywce, drugiej jest takie wrażenie, że coś jest nie tak z balansem. Za jedną misję można dostać 7 punktów, za inną 4, za inną 5. Jedne są dużo łatwiejsze, inne dużo trudniejsze. Ale po rozegraniu większej ilości partii mam wrażenie, że jednak ten balans jest naprawdę bardzo dobry, dlatego że, tak jak mówiłem wcześniej, ta gra, to zdobywanie punktów na wiele sposobów powoduje, że nie można popatrzeć tylko na misję. Jak porównać jedną misję z drugą? Jeżeli ktoś ma łatwiejszą misję, może ją łatwiej zrealizować, dostaje za to mniej punktów, albo tak jak, że po prostu ta misja w ogóle ze względu na ilość miejsc, w których można tę misję zrealizować na planszy, nie może dać jakiejś tam dużej ilości punktów, no to ma automatycznie więcej czasu, tak jakby więcej swoich ruchów może przeznaczyć na zdobycie punktów w inny sposób, zdobycie na przykład żetonów tych dzielnic modnych. Bardzo istotne, zwłaszcza przy grze w dwie osoby na przykład, jest w każdej w zasadzie spróbowanie wydedukowania, jakie są cele innych osób. Możemy gdzieś tam poblokować. To przy grze takiej czteroosobowej myślę, że nie jest łatwe do zrobienia, ponieważ gra jest po prostu zbyt krótka. Musimy się bardziej skupić na swoich celach niż na blokowaniu innych. No ale jakiś to jest też ważny element, a przy dwuosobowej kluczowy. To też myślę taki duży plus tej gry, że ona się bardzo dobrze skaluje.
Jeśli chodzi o balans, to faktycznie nie zdarzyło mi się wśród tych kilku partii, które grałem, żeby gracz zwycięzca, żeby powtórzyły się zestawy misji. Ja grałem chyba 4 razy, no i nawet jeżeli tam się zdarzyło, że 2 razy wygrał człowiek z tą misją z fontanną, to już jeśli chodzi o te pozostałe elementy przynoszące punkty zwycięstwa, to już to zupełnie inaczej by wyglądało. Raz była kwestia tego, że w 2 z tych 5 dzielnic miał najwyższe budynki. Innym razem już tylko i wyłącznie na żetonach to się rozegrało. Więc nie ma czegoś takiego, żeby był zestaw wygrywający.
Przed nagraniem, ile rozegrał partii autor gry?
Tam się no, kilkaset partii testowych było, także myślę, że no, dosyć dobrze to zostało przetestowane. Taka w sumie pierwsze zastrzeżenie, które gdzieś tam po pierwszej partii moje się pojawiło, to w regułach gry jest też pierwsze rozstawienie żetonów pokazane, takie, gdzie po prostu można sobie te żetony według rysunku w regułach rozstawić. I w tym rozstawieniu właśnie takim podstawowym, w dzielnicach niebieskich jest więcej niż w innych, znacznie więcej niż w innych żetonów przynoszących te ujemne punkty, czyli tych żetonów wykopalisk. I to był jakiś tam zarzut gracza, który właśnie te dzielnice niebieskie miał, że no, w tym momencie nie dostaje pełnych punktów za tą dzielnicę, no bo jak bierze ten żeton ujemny, to automatycznie ma ujemny. Natomiast moim zdaniem się to bardzo fajnie balansuje, bo bardzo łatwo te dzielnice zdobywa. Ono dużo łatwiej niż inne właśnie z tego powodu. Także to no, nie można tego w taki bardzo prosty sposób jakoś policzyć. Jest to albo no, zaawansowany aparat matematyczny potrzebny, albo no właśnie zagranie dużej ilości partii, żeby
tak, zobaczyć, możemy zaufać to autorowi, że to jest wyrównane.
Tak, myślę, że tak.
To słuchajcie, to przejdziemy do takiego podsumowania i polecanki Multiday?
Jak najbardziej tak. Bardzo fajna gra o bardzo fajnym mechanizmie. W sam raz do zagrania, tak, żeby troszkę pogłówkować, a niekoniecznie się zmęczyć.
Ja myślę.
Super. No.
Zdecydowanie kupić, jeżeli zostajemy przy tym rankingu, powiedzmy, gier. Głównie z tego względu, że bardzo szeroka grupa potencjalnych osób, którym się ta gra będzie podobała, bo właśnie i dla rodzin, i dla osób grających z dziećmi, i dla no, graczy takich poważnych, którzy lubią pomóżdżyć, policzyć, poplanować, poprzeszkadzać sobie nawzajem. Zdecydowanie na tak.
Jestem po jednej partii i tą grę też bym polecił. Natomiast takim zastrzeżeniem, jeśli ktoś nie lubi gier licytacyjnych, to niech im odpuści. Ja takich gier nie lubię, nawet nie tyle nie lubię, to po prostu sobie w nich kompletnie nie radzę, nie umiem licytować, zawsze mi ta kasa jakoś się rozejdzie w niewłaściwym momencie, jakakolwiek byłaby to gra, czy jakakolwiek waluta. Więc ja w tą grę samotnie przegrałem i wiem, że w życiu w nią nie wygram, więc ja w nią grać nie będę. Ale widzę, że fajnie chodzi, wszystko jest proste, reguły, ładna plansza, fajny ten mechanizm z tym takim sznureczkiem kolejnych licytowania, kolejnych dzielnic, aż w końcu ktoś powie, aż wszyscy powiedzą pas. Więc ja tą grę polecam, ale tak jak mówię, jeśli ktoś z was nie lubi gier licytacyjnych, to ta też go nie przekona.
Czy ja się wstrzymuję, bo nie grałem. Nie grałem w tą grę, dlatego siedzę cicho cały czas. Jedynie mogę powiedzieć, że plansza wygląda naprawdę super. Ja zwracam dużą uwagę na kolorystykę i na wydania, jak gry są wydane. Ta gra wydana jest naprawdę fajnie. Jeżeli to nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać w rozgrywce, to owszem, to ze względu na samą kolorystykę i na estetykę wydania polecam.
Ja bym jeszcze tylko powiedział, że dla tych osób, które gier licytacyjnych nie za bardzo lubią, to oczywiście to już nie tak, że koniecznie, żeby kupiły, ale myślę, że też warto, żeby spróbowały. Może być tak jak z tobą, Ignacy, że się nie spodoba, a myślę, że jednak tu ten mechanizm jest mocno różny od takiego tradycyjnego, gdzie powiedzmy się liczy jakieś pieniądze, które się ma i tak jakby to policzenie zysku, strat, jakichś tam minimaksów jest decydujące. Tu trochę inaczej to wygląda. Może tak być, że komuś to taka standardowa gra licytacyjna się nie podoba, to jednak tutaj no, znajdzie coś dla siebie, także pewnie też warto spróbować.
Jeszcze appendix, tylko w ogóle powiem, dlaczego o tej grze mówimy. Ta gra znajdzie się na pionku w pomarańczowej 50 i ja tak sobie wymyśliłem, że będziemy w kredensie starali się mówić o tych grach, które będą nowościami na tej naszej liście, że jak ktoś się wybiera na pionka, to żeby już wiedział czego, jakich nowości szukać na tej naszej pomarańczowej 50. Więc to jest gra, którą będziecie mogli we wrześniu zagrać na pionku i cała nasza pomarańczowa ekipa będzie znała reguły i tłumaczyła tą grę, więc zapraszamy do Gliwiz na zabawę w licytowanie budynków. To wszystko? To uwaga, odpalam dżingla. Teraz czas na taką dyskusję, którą sobie tutaj wymyśliliśmy, a dokładnie MSZ zaproponował, żebyśmy sobie podebatowali o tym, w jaki inny sposób jeszcze zajmujemy się naszym hobby, oprócz graniem w gry. Tak to dokładnie brzmiało? Czy jakoś
ma no tak, tak to grało. Generalnie chciałem porozmawiać o czynnościach takich okołogrowych, powiedzmy, które są z planszówkami związane, a nie są bezpośrednio związane z graniem, dlatego że zauważyłem, że tych czynności, no przynajmniej coraz w więcej. Moim życiu jest coraz więcej, tak mnóstwo. A myślę, że każdy z graczy no, tych czynności trochę wykonuje. Nie każdy może nagrywa podcast albo pisze jakiś blog na temat gier, czy pisze recenzję, ale no, jeżeli tych rzeczy nie robi, to pewnie jest po drugiej stronie, tak? Czyli albo słucha podcastu, albo czyta blogi, albo czyta recenzje, zastanawia się nad tym, jakie gry chciałby sobie kupić w przyszłości, więc no tych...
Ja zrobiłem taką listę, wpisałem, co można jeszcze robić oprócz samego grania, okay. Więc raz was będę odpytywał, ale już jest ciekawie, ponieważ na tej mojej liście nie ma ani nagrywania podcastu, ani pisania artykułów, więc już widzę, że moja lista jest niekompletna. A bardzo się starałem.
No za to jest taki gigantyczny, nie wiem, dział tego typu czynności, mianowicie czytanie instrukcji, tak. Które też z samą grą nie ma nic wspólnego i jest dla przeciętnego człowieka, a przynajmniej dla większości ludzi, o rzeczą nudną i jakąś męczarnią. No i też o tym.
Czy ja powiem, że dla mnie jednak czytanie instrukcji ma trochę wspólnego z grą. Ja wiem, że tutaj w Gliwicach jest taki trend trochę, żeby jednak nie łączyć tych dwóch czynności, no ale tutaj staramy się troszeczkę, ja przynajmniej się staram no, mimo wszystko to instrukcję z graniem połączyć. Natomiast masz rację, że na pewno... To...
Myśmy weszli na wyższy level po prostu. No, otwieramy grę, rozkładamy ją, gramy. Tak mniej więcej po trzech rozgrywkach czytamy reguły i nagle się okazuje, że gramy źle, ale nasze reguły są lepsze.
My nie czytamy reguły, my czekamy, aż ktoś przyjdzie.
Ciekawe później toczyć. Natomiast na pewno jest tak, że sam, mimo że czytam instrukcje, może jeszcze nie do poduszki, ale dosyć dużo tych instrukcji czytam, bo powiedzmy no, w domu grając, to zdecydowanie ani moja żona, ani mój syn tego nie zrobią, więc tak jakby no, muszą zostać nauczeni gry. Jest przyjemniej, jeżeli ktoś nam grę wytłumaczy. Zwykle jest to dużo szybsze. Zwykle, no, jeżeli znajdziemy kogoś, kto grał, no to często po instrukcji, przeczytaniu instrukcji są jakieś wątpliwości, tutaj ta osoba może od razu odpowiedzieć. Tak.
Z drugiej strony, jeżeli gramy w grę tak, że ktoś nam doczytał instrukcję, ale wszyscy są początkującymi, wówczas jest ten sam poziom startowy i ta irytacja z powodu tych pierwszych gier, które są poświęcone na naukę, na poznawanie gry, jest dużo mniejsza niż dostawanie batów i takie pokorne stanie. Dziękuję mistrzu. Znowu bolało, ale super, nauczyłem się nowej rzeczy.
No, to prawda, ale teraz jak mówisz o tym czytaniu instrukcji, to ja teraz gra, na którą najbardziej czekam, to jest Konfucjusz. I tu rzeczywiście jest takim typowo czynnością, nie jest związaną z grą, tylko okołogrową, to jest to, że instrukcja do tej gry ma 23 strony, to jest niedostępna jeszcze w języku polskim. I oczywiście już tą instrukcję no w sumie nawet nie raz przeczytałem, czekając na tą grę, która gdzieś tam jest w preorderze zamówiona i która tak naprawdę teraz no, pod koniec, no, w ciągu roku się pojawi, ale jakieś tam opóźnienia, więc...
No to fajnie nakręca na grę, nie? Tak. Że teraz już nie możesz po prostu sobie odpuścić, bo już zainwestowanie w kilkukrotne przeczytanie tych 20 paru stron, to jest...
Myślę, że to w ogóle jest fajny wniosek, że tak jakby te czynności około planszówkowo, o których będziemy dalej mówić, to właśnie nakręcają na granie tak. Generalnie.
No. No to ja was odpytam właśnie. No mam pierwszy taki najbardziej oczywisty aspekt zabawy, czyli czytanie o grach. Czyli recenzji, czytanie recenzji w internecie lub w prasie, czytanie newsów na bieżąco i ewentualnie udzielanie się na forum. Tak? Dużo multiday poświęcasz?
Nie, jeśli chodzi o forum, to generalnie nie do końca przepadam za tą formą komunikacji. W związku z czym ograniczam to jedynie do tych kontaktów takich czysto towarzyskich. Nie dyskutuję na forach.
Recenzje gier?
Natomiast recenzje zdarza mi się poczytać, zwłaszcza jeżeli tak dana gra mnie zachęci już jakoś wizualnie. Ja słyszę, że albo jakiś mój bardziej ulubiony niż mniej autor coś wydaje, no to wtedy warto przeczytać. Generalnie nie śledzę recenzji wszystkich, które się pojawiają, natomiast jeżeli w jakikolwiek sposób gra wpadła mi w oko, to wtedy staram się coś o nią poczytać.
Nie śledzisz już codziennie gdzieś tam na jakieś gry planszowe, czy tam kolejne gier?
Codziennie nie, natomiast staram się być na bieżąco. Trochę potrzebuję.
Znaczy, ja poświęcam bardzo dużo czasu, jaki spędzam przy komputerze. Paradoksalnie jest tego czasu niewiele, bo no nie mam za dużo czasu, żeby odpalić komputer w domu, ale jak już mi się uda, to praktycznie 90% tego czasu spędzam obserwując właśnie strony związane z grami i blogi i czytam. Czytam recenzje. Oczywiście nie wszystkie. Gra musi mnie zaciekawić. Albo sam szukam opisu danej gry i szukam sobie danej recenzji, jeżeli dokładnie wiem, w co celuję. Albo no, patrzę na nowości, jeżeli coś mnie zaciekawi, to oczywiście, oczywiście zaglądam. No, Kraina Gier jak najbardziej, Games Fanatic i gry planszowe. To są takie trzy podstawowe strony, które odwiedzam praktycznie codziennie i patrzę, co się tam dzieje nowego. No i czasem, jak mi się coś spodoba, to się zahaczę. Jeżeli chodzi o forum, zwięźle i konkretnie. Tak się lubię wypowiadać na forum i generalnie albo ruszać jakiś problem, albo się wypowiadać w jakiejś tam kwestii, ale nie w sensie, że jakieś takie dłuższe pogaduchy.
Na forum widać dużo.
Ja oprócz tych stron, o których Marcin powiedział, to codziennie na pewno też przeglądam Board Game Geek i Board Game News.
Codziennie, tak?
Myślę, że tak. Ja generalnie mam taką pracę, że no, dużo godzin dziennie spędzam przy komputerze i moja praca się z iluś tam setek czynności składa, pomiędzy którymi przydaje się zresetować mózg i właśnie forum do tego no, świetnie służy. No tak jak mówisz, no, tam gdzieś na tym forum nie widać, powiedzmy, że akurat mnie dosyć taka forma komunikacji odpowiada, pozwala gdzieś tam uśmiech w życie codzienne wprowadzić i dobrze się bawię na forum. Recenzji myślę, że czytam stosunkowo mało. Znaczy, generalnie czytam od deski do deski Świat Gier Planszowych, natomiast same recenzje... No, tu nie mam czasu na tak duże, powiedzmy, opracowania. Chyba rzeczywiście ta recenzja jest jakaś no, bardzo oryginalna, klimatyczna, krótka. Natomiast takie recenzje, w których też no, często jest opis mechaniki, dokładne instrukcji... Powiedzmy, że nie rozważam tak długo zakupów gier. Najczęściej kupuję gry, powiedzmy, na zasadzie przeczytania dwóch, trzech zdań, podsumowania jakichś nowości w mechanice, bo głównie tego szukam. Jeżeli jest coś ciekawego, to kupuję, sprawdzam, no i później mogę się powiedzieć.
Trzeli?
Ja, tak? No nie, no ja jestem codziennie na internecie, codziennie taka Kraina Gier, gry.pl, Games Fanatic, po kolei tam te jakieś ewentualne jeszcze blogi. Przelatuję na Board Game Geeku i nie jestem codziennie, jestem kilka razy w tygodniu. Na Board Game News rzadziej, już też czasu brakuje. Już aż tak dużo nie daję rady spędzić na tymi naszymi hobby. Ale tak, no siedzę na tym codziennie generalnie i doczytuję, co ciekawego się dzieje, i newsy, i recenzje, i tak dalej, i tak dalej. I więc tutaj, to podobnie tam, niemalże wyszliśmy, tak? Każdy coś tam dubie. Multi jakiś taki najmniej.
Sorry.
Słuchaj, będziemy chcieli na razie według tej maili, dobra? Okay. A potem dodamy, nie? Bo to mam wynotowane. Wymyślanie gier albo wymyślanie dodatków. Czy spędzamy czas siedząc w domu i robiąc jakieś genialne gry, które gdzieś tam ktoś wyda. Mi to się zdarza, to jest wiadomo, a inni? Multi?
No mi się zdarzało, to znaczy często jak gram, to pojawia się taka myśl, że o, to się da zrobić lepiej, a przynajmniej inaczej. Natomiast niestety rzeczywistość skonfrontowała moje talenty twórcy gier. Stwierdziłem, że jak mam wiele godzin poświęcić na mocno niedopracowany prototyp, to wolę się zająć czymś, co...
Zarabianiem pieniędzy w uczciwy sposób.
Nie, no, z innym hobby, które wychodzi mi dużo lepiej. Nie wiem, coś tam pisać na przykład. Odpuściłem sobie coś takiego. Nie odpuściłem sobie.
Korzenie jakieś tam szuflady pełne?
No jasne. Tak? Znaczy, no na pewno wszyscy słyszeli o projekcie prototyp, który poszedł na siódmym pionku i który był bardzo udaną akcją. No mam wreszcie okazję, żeby powiedzieć, skąd się to wszystko w ogóle wzięło. Jestem egoistą, zrobiłem to pod siebie.
Szukasz wydawcy po prostu?
Nie, nie szukam wydawcy. Po prostu sam robiłem do szuflady jakieś tam gry. Notabene, no nie siedzę w domu, to nie jest tak, że ja siedzę przy stole i dumam nad jakąś grą, tylko na przykład w czasie pracy, jak jadę w jakąś trasę samochodem i mam te półtorej godziny, powiedzmy, drogi, to jadę i mogę akurat wtedy myśleć nad czymś innym niż tam, co... Czym
niż
tam...
jezdnia na przykład?
No, na przykład niż jezdnia, nie mogę sobie tam, wiesz, krzyczeć na kierowców, że nie potrafią jeździć i generalnie zająć mózg na przykład wymyślaniem jakichś reguł, to mnie odstresowywuje. Nie miałem z kim tego testować, nie miałem jak tego ubrać, więc stwierdziłem, że no kurczę, coś trzeba z tym zrobić. Wydumałem projekt, prototyp, żeby ktoś wreszcie przetestował moje gry. No problem polegał na tym, że do projektu prototyp nie przyniosłem żadnej swojej gry, bo stwierdziłem, że jeszcze się nie nadają na to, żeby pokazać je światu.
Ale grunt przygotowany już.
No to wiesz co, ostatnio je przejrzałem, wywaliłem 3/4.
Ale generalnie możesz powiedzieć, że jakiś tam element tego hobby...
Jasne,
to jest
jasne.
Dubanie,
uwielbiam tworzyć, aha, dlatego tak, ale tylko nowe. Nigdy się nie pokusiłem o tworzenie żadnych dodatków, ani poprawianie gier, które już istnieją. Uważam, aha, że jeżeli coś już zostało wydane, to autor ponosi za to odpowiedzialność, tego się nie poprawia.
A my te?
No ja na razie nie myślę o żadnych swoich grach i tak nawet kiedyś się zacząłem zastanawiać, kiedy to mnie napadnie, bo jednak bardzo wielu graczy gdzieś tam zaczyna wymyślać coś swojego. Ja szczerze mówiąc po pierwszej partii w Pandemika, takiej grze kooperacyjnej, bardzo głośnej ostatnio, to pomyślałem, że no może taka gra kooperacyjna, jakiś tam temat mi przyszedł do głowy. Mniej więcej wiem, co chciałbym, żeby w tej grze było, ale myślę, że długo jeszcze bardzo, zanim bym zaczął coś swojego wymyślać. Także myślę, że nie. Natomiast jeśli chodzi o jakieś dodatki, poprawki, to też nie, czasami spontanicznie po grze coś jakieś gdzieś tam w dyskusjach właśnie z graczami wychodzi, że może by coś zmienić. Aczkolwiek to pewnie jest tak, że jeżeli zagramy pierwszy raz i zaczynamy już myśleć, co by można zmienić czy poprawić, to pewnie ta gra nie jest najlepsza i w dobrych grach, takich, które rzeczywiście dużą satysfakcję, zabawę sprawiają, no to nie zdarza mi się. Także raczej nie.
Ja po pierwszej partii Pandemika też zacząłem wymyślać własną grę kooperacyjną. Coś w tym Pandemiku jest.
Zaraźliwego.
Trzeba zagrać. No.
To tutaj mam teraz kolejny punkcik. Robienie gier, ale robienie, czyli albo drukowanie samoróbek, albo drukowanie gier print and play, takie zabawki z nożyczkami, z klejem. Siedzimy wieczorem, jesienny wieczór i tam robimy coś fajnego, żeby potem przynieść i pokazać ludziom. Multi? Takie rzeczy?
Tak, to jest w ogóle fajna anegdota, bo Michał Uracz ma coś takiego, że on nie pokaże prototypu, jeżeli ten prototyp nie wygląda no niemal tak dobrze, jak produkt gotowy.
Nie widzę jakoś śmieszne coś, ale nie chcę.
W każdym razie teraz to jest testujemy rzeczy do dodatku do Neuroshima. No i tak właśnie przy tym testowaniu znowu coś wyszło, że miałem jakieś swoje pomysły. No i o ile Michał co wieczór jeździ drukować na naklejkach te swoje nowe poprawki, no to ja przyszedłem do domu, wziąłem kartkę w kratkę, taką zwykłą miękką, długopisem pomazałem armię, wyciąłem krzywo nożyczkami do paznokci i zagrałem. Także nie. Dłubanie w nożyczki i kleju i kredkami to nie moja działka.
Są gry kredkowe jeszcze też takie.
Tak.
Korzeń, coś tam? Bawisz się w takie?
No lubię sobie dłubać. No, generalnie teraz jest z tym gorzej, bo ja do tej pracy używam programu do rysunków architektonicznych, w którym w ogóle zajmuję się tym tam zawodowo w pracy. Więc generalnie jak miałem trochę więcej luzów w pracy, to sobie dłubałem te gry w robocie w ramach przerwy na kawę. Nie?
To się wytnie.
No to się... Nie, tego podcastu nie słucha moja ten szefowa, więc spoko mogę mówić.
Planszówkowa, wiesz, po prostu zaraza, że tak powiem, się rozprzestrzenia bardzo szybko. Więc...
To jest dużo życzliwych.
Jak ściągasz z internetu jakąś grę, którą jest tam darmowo w internecie umieszczona, jak gry Folku na przykład dawniej, nie? I na drukarkę wrzucić, wykleić, potem zagrać z znajomymi.
Znaczy nie zamieściłem żadnej ze swoich gier.
Ale czyjeś sobie drukujesz w domu? Bo ja tak miałem, że sobie gry Folka drukowałem, grałem w nie i tak w ogóle poznałem tego, nie? Adama, że grałem w jego gry i się z nim skontaktowałem, że to sobie może wydać.
Znaczy szczerze, to
takie rzeczy w internecie?
Jeżeli chodzi o prototypy, to tylko właśnie byłem na stronie Folka i to dość często. Nie tyle, że drukowałem sobie jego gry, ale się zapoznałem chyba ze wszystkimi. Przeczytałem sobie instrukcje, pościągałem to, co było, znalazłem jakieś wersje elektroniczne tych jego gier, też sobie to pograłem.
Już nie
bardzo mi się chciało, już powiem szczerze.
Lewe skrzydło mam leniwe, MFT?
No to też nie mój świat, tworzenie gier, znaczy powiedzmy produkowanie takie jednoosobowe albo drukowanie czegoś z internetu, natomiast no, dwa epizody takie powiedzmy. Miałem jeden to na samym początku przygody z planszówkami, przeczytałem o grze Quarto. No i stwierdziłem, że jest to fajna bardzo gra, żeby zagrać z moim synem i gdzieś ją zamówiłem, ale w międzyczasie no, byliśmy u teściów, nie mieliśmy jeszcze wtedy zbyt wielu gier, nie wodziliśmy ich ze sobą, więc gdzieś tam, żeby zająć Mateusza, po prostu w ciągu minuty zrobiłem, no, można powiedzieć, swoją wersję tej gry Quarto, posługując się po prostu kartką papieru, którą pociąłem i tamtym kawałkom papieru nadałem cechy właśnie różne, czyli tam zakolorowanie, zaokrąglone rogi, większe, mniejsze i tak dalej. A drugi epizod był związany z przygotowaniem do nagrania w poprzedniej stacji Credence tekstu o Złotym Kompasie, gdy po prostu no, pożyczyłem tą grę do domu, żeby ją potestować, pograć w różnych konfiguracjach i przy pierwszej rozgrywce się okazało, że brakuje w niej jednego żetonu misia. No, nie wiem, czy się w moim domu zgubił, czy w klubie, nieistotne, natomiast no, oczywiście ta gra miała być 55, więc trzeba było żeton misia stworzyć. No i żeton misia ambitnie skanując, drukując, przyklejając, własnoręcznie stworzyłem. Także jak graliście w Złoty Kompas, albo będziecie grali w przyszłości, to tam zwróćcie uwagę, jest taki żeton misia, który jest ładniejszy od pozostałych.
Jest misio MST.
Nie widziałem tego. No super sprawa.
Spoko.
No ja się bawię w takie rzeczy, to znaczy po części tego na zawód, jaki wykonuję, czy te gry muszę gdzieś tam jakieś poznawać i to co autorzy przysyłają do nas do firmy, to trzeba wydrukować, wyciąć, nakleić na jakieś tekturkę i w to pograć, więc mam w domu sporo różnych takich własnoręcznie zrobionych gier i w nie grywam. To ja się pod to podpinam. Czy jestem jedynym, tak, który taki naprawdę walczy z nożyczkami.
Zresztą trzeba powiedzieć o swoich tych takich wielkoformatowych grach na
tak,
pionka przygotowanych.
Tak, faktycznie na pionkę jeszcze, ci, którzy byli na pionku, to widzieli takie gry 3D duże wielkości stołu, czyli Gacy Trapę, które tam robiłem, a dzieciaki malowały. Jest moja kraina cieni, która gdzieś tam leży w kredensie, znaczy w MDK-u deptana przez wszystkich strasznie.
To zawsze jest smutne, ale ona jest coraz bardziej
deptana z uznaniem.
Fajną ruin bardziej.
No tak naprawdę. Faktycznie, ale to gdzieś mi uwagę, że faktycznie mam takie zacięcie z gier bitewnych i robienia makiet jako takiej. Właśnie gry makiety też robię. Tak, no to jestem Adamem Słodowym z takich kredens, możemy tak tutaj oznamić. Tutaj rzecz, kolejny punkt. Analizowanie gier i rozgrywek, czyli zagraliśmy w jakąś grę i potem siedzimy w domu, bo mogłem to zrobić lepiej albo gorzej i tak dalej. Mi to się nie zdarza generalnie. Zrozumiałem, że jak przegram, to jest mi przykro i tego nie analizuję.
Płaczesz po prostu w samotności, ale bez głębszej refleksji.
Coś tak. Dobrze, jakoś multiday? Jakoś
zdarza mi się.
Waszy w głowie potem?
Zdarzało mi się. Zwłaszcza częściej kiedyś, jak grałem w Go, bo to tam faktycznie to była taka nieustanna nauka. Teraz rzadziej. I do momentu, kiedy to właśnie nie powoduje jakiejś frustracji, że przegrałem, a jaki jestem głupi, przecież w tym 14 ruchu mogę zagrać dużo lepiej, to do tego momentu jeszcze myślę. Natomiast jak zbyt poważnie do tego zaczynam podchodzić, to wtedy stwierdzam, o, stop, i sięgam po coś innego.
Nigdy w życiu nie analizuję. Ja może ja mam jakieś problemy z pamięcią krótkotrwałą, nie mam pojęcia. W każdym razie wychodzę, zostają emocje z rozgrywki, natomiast co tam w ogóle się działo, jakie wykonałem ruchy, reset kompletny. Nie? Czasami się zdarza, że tam powiedzmy po 2 tygodniach jest reset z zasadami i trzeba je sobie przypomnieć. Więc nie, absolutnie nie.
Grasz, bawisz się i potem...
Bawię się, tylko pamiętam tylko później, czy się dobrze bawiłem czy przy tej grze, czy też nie. A analizuję tak naprawdę to przy tej audycji, to mi się zdarza analizować gry.
No i mnie bardzo często, tak, to z kolei jest mój świat, czyli tak jakby, no zwłaszcza w grach jakichś powiedzmy takich bardziej złożonych, optymalizacyjnych, które lubię bardzo, czy takich, w których jakieś wiele strategii można obierać. Nie, generalnie w grach ekscytują mechaniki, czyli tak jakby, no na, tak jakby gram pewnie mniej niż bym chciał, natomiast no właśnie czas, tak jak tutaj Korzeń myśli o prototypach w czasie jeżdżenia samochodem, to ja myślę o minionych rozgrywkach albo o tych, które nadejdą i to no trochę się wiąże z aktywnością na forum, gdzie rozmawiałeś po prostu o też tym, co się dzieje w jakichś grach, o różnych strategiach, czasami z przekory, gdy ktoś no, mówi, że coś tam nie działa, więc tak jakby zastanawiam się, jak zrobić, żeby pokazać, że działa. A jest to taki element grania dla mnie bardzo istotny, który no, dużą frajdę przynosi.
Jeszcze ważną rzecz powiedzieć, która być może nie była zawarta w moim pytaniu, o planowanie strategii, czyli że wiemy, że w poniedziałek się z kimś umówiłeś na Fradi Tygrys i czy w niedzielę sobie myślisz, kurczę, to zagram, spróbuję coś takiego ugrać. Ktoś takie planowanie skutecznie, multiday?
No bo... Chciałbym takie planowanie usłyszeć.
Tak. Mam jakiś pomysł na strategię wygrywającą, ciekawe, czy zadziała.
Rzadko to robię, ale to dlatego, że raczej nastawiam się, że w kredensie będę grał w dwie nowe gry i w jakąś niespodziankę. Natomiast jeżeli wiem, że w coś zagram, w jakąś taką znaną już mi grę, to przynajmniej taki ogólny rys czegoś, co chciałbym spróbować, miewam czasem.
Korzeń, ty planujesz, jak rozwiniesz przeciwników?
Jasne, zwłaszcza jak sobie założę, że idę grać w żółwiki do kredensu, to w ogóle przygotowuję sobie długoterminową strategię i walczę. Nie, absolutnie nie, w życiu nic... No nie da rady po prostu, nie da rady. Poza tym ja też nie gram w Eufrat i Tygrys na przykład, bo ta gra jest dla mnie za ciężka, więc...
Znaczy, jeżeli jest taka gra, że można sobie zaplanować rzeczywiście od początku do końca jakąś tam strategię i nie trzeba jej, powiedzmy, modyfikować w czasie gry, no to ta gra nie jest dobra. Natomiast ja rzeczywiście przygotowuję rozgrywki.
Wódka, bo będę grał tam jakieś wódki, no nie wiem,
Tak, w moim przypadku tak, nie zawsze po to, żeby, nie wiem, tak jak mówisz, roznieść przeciwnika. Ja tak jak mówię, fascynuje mnie mechanika, więc czasami sobie po prostu zobaczyć, co będzie, jeżeli zagram tak albo tak. Tak, czyli niekoniecznie zakładam, że to jest wygrywające, wręcz czasami no, mam pewną obawę, tak jak, że jest jakaś gra, która mi się podoba, ale teraz pewna obawa, że no jakaś tam ze strategii, która jest możliwa, w ogóle nie ma sensu, no sprawdźmy ją, zobaczmy, co będzie. To tak, no poza tym tak jak staram się do jakiejś recenzji podejść tak bardziej szeroko, no to też chcę wypróbować różne możliwości, więc tak jak po grze zastanowienie się nad grą, to przed grą może w tym mniejszym stopniu, ale też mi się często zdarza.
Dobra. I słuchajcie, ostatni punkt, jaki ja mam wynotowany, potem przejdziemy jeszcze do tego, co wy robicie, o czym ja nie pomyślałem. To jest generalnie dyskusja o grach z kumplami, czyli taka sytuacja najbardziej klasyczna, przychodzę do kredensu, i zamiast siadać od razu do gry panicznie, to pierwszy raz pół godziny gadam o jakiejś tam partii, albo w dowolnym innym miejscu, nie? Ale czy spędzacie tak czasami czas?
To jest taki typowy obrazek wtorkowy w firmie, że przychodzimy rano i wylewamy żal, albo dzielimy się tym, jak się...
Czyli człowiek nie tylko w samotności płacze po przegranych rozgrywkach.
Tak. Tak
płaci się po pleckach nawzajem, no po prostu. Żałosne.
Chciałbyś pracować w takiej firmie, nie?
Chciałbym. U nas się mówi o grach i to faktycznie tak. I po wtorku, po kredensie i poniedziałkowym i generalnie jak ktoś tam się odkryje, wyczyta, to sobie tam debatujemy, no to jest part of the job ewidentnie. Korzeń?
Debata o rozgrywce, tak, po rozgrywce. Bardzo często nam się zdarza, że jak testujemy jakąś nową grę w kredensie albo w MDK-u, po skończeniu rozgrywki rozmawiamy, jak to działa, jak to chodzi i czy jest fajne, czy nie jest fajne. Ostatnio z Silentem i z Borsem dyskutowaliśmy na temat Neulandu.
Nie udało się, nowa gra na stół, tylko jeszcze teraz herbatka i pogadajmy. Neuland.
Neuland, tak Neuland. Leci. Tak? Neuland. Ja, niemiecka.
O tak, tam no jest właśnie. O czym mówić.
No właśnie, jest o czym mówić, więc po rozgrywce było właśnie podobnie tak jak tutaj.
I to dla ciebie też fan z tego hobby, że sobie pomógł.
Nie, no to jest fajne. Granie, fajne jest skonsultować tak? Co i jak, nie jak można było, jak jest, czy da radę tutaj jakieś strategie przyjąć, jakie strategie, na co zwrócić uwagę. Fajnie jest tak pogadać sobie.
Nie, myślę, że ty, to cię już znam, że ty dużo o grach, nie?
Czy ja wiem, jak już jest możliwość, żeby pójść do właśnie kredensu czy do MDK-u i pograć, no to wolę grać niż rozmawiać. No ale oczywiście czasami, czy powiedzmy jeszcze się chwilę stoi przed budynkiem, czy no Silent, zwłaszcza ostatnio i o grach logicznych, gdzieś tam omawiamy powiedzmy to, co się dzieje w tej grze.
Po raz kolejny ktoś was doczytał instrukcję.
Nie. To akurat z u nas od początku było dobrze, ale no, tam powiedzmy są książki na temat strategii. Także tak? Ostatnio Silent czyta i stara się wprowadzać w życie. Ja no, niestety nie mam czasu, żeby czytać, więc staram się kontrować na bieżąco.
Dobrze. No to jeszcze co innego jeszcze możecie robić. Co robicie? O czym ja nie pomyślałem. Czy są jakieś jeszcze aktywności?
To, co na początku mówiliśmy, że powiedzmy to, co nie jest tak powszechne, czyli właśnie jakieś no, nagrywanie. Tak. Jakieś takie rzeczy związane.
Organizowanie
konwentu, no to w Gliwicach wśród graczy no, nie jest rzadkie, tak? Bo cały zastęp pomarańczowych koszulek, które no, myślę jednak bardzo dużo czasu poświęcają, żeby się jej przygotować, właśnie doczytać reguł. No i kwestia jakiegoś napisania czegoś na blogu, czy w jakimś periodyku, czy przygotowanie do nagrania, żeby nie było tak jak dzisiaj, że tu Metropolis rozłożone, my gramy pod spodem, żeby zobaczyć tę strategię.
Tak.
Na bieżąco.
A swędzą twój ruch.
Tak. To kolejna zaleta Metropolis, że tam nie trzeba ani jednego słowa mówić w rozgrywce.
Nie no, ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że jednak to wszystko, ta cała aktywność wokół gier, no to nie umywa się, jak jeśli o mnie chodzi, do samego grania, że znaczy zdecydowanie wolałbym zmienić te proporcje tak, żeby dużo więcej grać, a zwłaszcza w gry, które znam, a dużo mniej musieć się uczyć tych nowych gier, chociaż jest super zagrać w nową grę, natomiast sama nauka po prostu mnie dobija. Nienawidzę tych pierwszych partii, kiedy nie mam szans z osobą, która tłumaczy reguły. No i
to jest ciekawe, co myślisz, bo ja mam dokładnie odwrotne odczucia. Czy dla mnie samo hobby gier planszowych i generalnie gier, to jest zjawisko towarzyskie i dla mnie sprawia radość, że tu sobie siedzimy i gadamy, że się spotkamy w kredensie, że gdzieś tam zrobimy pionka, a samo gra, no, gram w te gry, ale generalnie...
To po to, żeby mieć o czym pogadać po prostu.
Tak, generalnie te... Mógłbym się obejść bez gier.
To nie, to ja...
To jest w ogóle, wiecie,
fani ludzie, po prostu fani
to wydawca.
Pytanie jest w ogóle, no dlatego gry są tylko po to, żeby zarobić na życie i na gadanie o grach w wolnych chwilach, ale pytanie jest takie właśnie, jakie są te proporcje i dlaczego tak? Czyli czy te czynności wszystkie okołogrowe są dlatego w naszym życiu obecne, bo sprawiają nam taki fan, tak jak mówisz, nawet większy od grania albo równy z graniem? Czy to jest tak, że, no nie wiem, tak jak Rafał mówił, ja trochę mam tak, że no chciałbym grać więcej, możliwości grania są jakieś tam w miarę ograniczone i teraz gdzieś tam przemycam jeszcze te czynności okołogrowe, które no powiedzmy nie można tego czasu na granie wykorzystać, no ale wiadomo, jeżeli jakieś hobby się wsiąka, zaczyna się człowiek intelektualnie czy emocjonalnie angażować, no to gdzieś tam szuka tego kontaktu z tym coraz bardziej.
Ja mam, wypisałem sobie trzy takie rzeczy, skąd się takie czynności biorą. I po pierwsze to jest to, że Niestety trzeba swoje odbębnić, żeby móc zagrać, to znaczy trzeba poznać grę. Żeby z nią fajnie pograć, to trzeba ją z nią skonsultować i tak dalej. Druga sprawa to jest to, że cały ten aspekt towarzyski napędza tą aktywność, że po prostu, jeżeli mój kumpel właśnie mówi, chodź, zrobimy konwent, no to robimy konwent i to jest fajne. Albo I trzecia sprawa jest taka, jeśli miałem jeszcze trzecią, momencik. Jeżeli się w czymś siedzi, no to po prostu to prowokuje do aktywności jakiejś. Jeżeli zajmuje się tymi grami, no to tam różne pomysły, czy to na, nie tylko właśnie na zasady, czy na swoją grę, ale także po prostu na jakąś aktywność wchodzą i to fajnie po prostu coś takiego zrealizować, bo no po prostu chce się robić, jeżeli coś człowieka interesuje.
Jak myślę, mamy w poniedziałkowe spotkania, teraz mamy wakacje, ale w ciągu roku szkolnego jestem tam opiekunem tego koła, to ja gram mniej niż wy. Znaczy, często po prostu siedzę, pilnuję, tylko gdzieś tam jakąś grę wytłumaczę, sam nie gram z wami i nadal czerpię z tego radość. Znaczy, faktycznie to, że nie mam jej przy stole, przy danej rozgrywce, a po prostu siedzę obok was, sobie tam dogaduję i przyglądam się do innego stolika.
Zwłaszcza dogaduję.
Tak, absolutnie mnie zaspokaja, jako po prostu zjawisko towarzyskie, a nie, że akurat przesuwałem żetony ja osobiście, a nie tam, że ktoś kąpie.
Znaczy, tak, bo w ogóle jest ciekawe, co mówisz, bo tak ja parę różnych hobby w życiu bardziej lub mniej byłem zaangażowany wcześniej i tak jakby ta ilość czynności różnych, zaangażowania w czynności takie okołogrowe w planszówkach jest większa niż gdzie indziej. Myślę, że to wynika właśnie z tego, że to jest to w ogóle jakieś zjawisko towarzyskie, takie pozytywne, człowiek automatycznie się bardziej angażuje.
Sam konwent, który organizujemy, jest czynnością okołogrową, a na konwencie przecież pomarańczowi praktycznie już nie grają.
Tak,
sami w sobie. Ludzie z pomarańczowych grają tam praktycznie może raz w ciągu całego konwentu, tak więc to jest w 90% impreza dla nas okołogrowa. A bawimy się świetnie.
Dobra. To kończymy tę samą dyskusję. Zapraszamy do wypowiedzi na forum i waszych opinii, czy wolicie grać, czy wolicie żyć towarzysko obok gier. I tym samym sobie to kończymy.
Stacja Credence.